Wszystko to było malowane wyraźnymi, prawie ostrymi kolorami. Zielonym, czerwonym i niebieskim. W tej sali z wzorzystą posadzką mozaikową stali w ciszy, białych szatach i boso kapłani, najwyżsi urzędnicy państwa, minister wojny Herhor, tudzież wodzowie Nitager i Patrokles wezwani do faraona. Jego świątobliwość Ramzes XII, jak zwykle przed naradą, składał ofiary bogom w swojej kaplicy. Ciągnęło się to dość długo. Co chwilę z dalszych komnat wbiegał jakiś kapłan albo urzędnik, komunikując wiadomości o przebiegu nabożeństwa. Już pan złamał pieczęć do kaplicy. Już myje święte bóstwo. Już go ubiera. Już zamknął drzwi. Na twarzach obecnych, pomimo ich dostojeństw, malował się niepokój i zgnębienie. Tylko Herhor był obojętny. Patrokles niecierpliwy, a Nitager od czasu do czasu mącił uroczystą ciszę swoim potężnym głosem. Za każdym tak nieprzyzwoitym odezwaniem się starego wodza dworacy poruszali się niby sploszone owce, a potem spoglądali na siebie, jakby mówiąc: to gbur, całe życie ugania się za barbarzyńcami, więc można mu wybaczyć. W dalszych komnatach odezwał się dźwięk dzwonków i chrzęst broni. Do sali weszło dwoma rzędami kilkunastu gwardzistów w złotych hełmach i na pierśnikach z obnażonymi mieczami, potem dwa szeregi kapłanów, a nareszcie ukazał się faraon, niesiony na tronie, otoczony obłokami dymu z kadzielnic. Władca Egiptu Ramzes XII był to człowiek blisko 60-letni, z twarzą zwiędłą. Miał na sobie białą togę, na głowie czerwono-biały kolpak ze złotym wężem, w ręku długą laskę. Kiedy orszak ukazał się, wszyscy upadli na twarz. Tylko Patrokles, jako barbarzyńca, poprzestał na niskim uklonie, a Nitager przyklęknął na jedno kolano, lecz wnet podniósł się. Lektyka zatrzymała się przed baldachimem, pod którym na wzniesieniu stał tron hebanowy. Faraon z wolna zeszedł z lektyki, chwilę popatrzył na obecnych, a potem, usiadłszy na tronie, utkwił oczy w gzyms sali, na którym była wymalowana różowa kula z niebieskimi skrzydłami i zielonymi wężami. Na prawo od faraona stanął wielki pisarz, na lewo sędzia z laską, obaj w ogromnych perukach. Na znak dany przez sędziego wszyscy usiedli albo uklękli na podłodze, zaś pisarz odezwał się do faraona. Panie nasz i władco potężny, twój sługa Nitager, wielki strażnik granicy wschodniej, przyjechał, aby złożyć ci hołdy i przywiózł haracz od podbitych narodów, wazę z zielonego kamienia pełną złota, 300 wołów, 100 koni i wonne drzewo Teszep. Nędzny to haracz, mój panie, odezwał się Nitager. Prawdziwe skarby znaleźlibyśmy dopiero nad Eufratem, gdzie pysznym, choć jeszcze słabym królom bardzo potrzeba przypomnieć czasy Ramzesa Wielkiego. Odpowiedz słudze memu Nitagerowi, rzekł do pisarza faraon, że jego słowa będą wzięte pod pilną uwagę. A teraz zapytaj go, co sądzi o wojskowych zdolnościach syna mego i następcy, z którym wczoraj miał zaszczyt zetrzeć się pod Pi-Bailos. Nasz władca, pan dziewięciu narodów, zapytuje cię, Nitagerze, zaczął pisarz. Wtem ku największemu zgorszeniu dworaków wódz przerwał szorstko. Sam słyszę, co mówi pan mój. Ustami zaś jego, kiedy zwraca się do mnie, mógłby być tylko następca tronu, nie zaś ty, wielki pisarzu. Pisarz z przerażeniem spojrzał na Śmiałka, ale faraon rzekł. Mówi prawdę mój wierny sługa Nitager. Minister wojny skłonił się.